bardzo i proszę pana doktora habilitowanego Ryszarda Bordarskiego o wygłoszenie referatu Dlaczego trzeba umrzeć, aby żyć? Antropologiczne podstawy zmartwychwstania i życia wiecznego.
Dziękuję bardzo. Nie wysłałem wcześniej tego tekstu profesorowi Zimińskiemu, ale to tylko dlatego, że znając jego sprawność intelektualną, nie chciałem się pozbawić tego elementu zaskoczenia. Więc zrobiłem to specjalnie. Rozprawa profesora Zimińskiego Życie wieczne. Pozwól tylko, że będę mówił profesor Zimiński, bo to jakoś tak już napisałem, nie chcę tu zmieniać. Jest dziełem wszechstronnym i niezwykle erudycyjnym. Łączy w sobie rozważania filozoficzne i odniesienia literackie, stanowiąc niezwykłą opowieść na temat niemal wszystkich form życia wiecznego, jakie można sobie tylko wyobrazić. Przedstawia wszystkie ważne koncepcje, zarówno eschatologii transcendentnej, odnoszącej się do życia pozadoczesnego. Będę je nazywał silnymi koncepcjami życia wiecznego. Pan profesor Judycki mówił o twardych koncepcjach. Oraz eschatologii immanentnej, mówiącej o możliwościach nadania życiu wewnątrzhistorycznemu jakiegoś absolutnego i wiecznego wymiaru. To by były te słabe koncepcje życia wiecznego. Kilka uwag takich wstępnych. No, jest jakiś przedziwny smak tej książki profesora Zimińskiego, który odczuwa czytelnik przytłoczony ogromem erudycyjnych cytatów, subtelnych rozważań i całej mnogości prezentowanych stanowisk. Ma się wrażenie, że autor ciągle góruje nad czytelnikiem, przedstawiając mu stanowisko czy teorię, która przed chwilą w trakcie postępu lektury przychodziła mu mgliście do głowy. Maszyneria tej książki, bo chyba trzeba mówić o jakiejś takiej wyrafinowanej maszynerii, jest niezwykle sprawna i precyzyjna. Jest przy tym, tak jak wspomniałem, przytłaczająca całym rozmachem. W swojej erudycji książka profesora Zimińskiego powinna być porównywana do znanej pracy Władysława Tatarkiewicza O szczęściu. Jest ona nawet swoistym uzupełnieniem tego ostatniego dzieła, dodając do szczęścia doczesnego perspektywę szczęścia wiecznego i pozahistorycznego. Dlatego książkę profesora Zimińskiego powinno się czytać równocześnie z książką Tatarkiewicza i obie te książki powinno się stawiać na półce zawsze obok siebie. Nawet postawiłem i one są nawet w formacie podobne, więc one dobrze obok siebie wyglądają. Zresztą sam Tatarkiewicz chyba nieprzypadkowo jest jednym z najczęściej cytowanych autorów w tej książce. Ale żeby na pochwałach nie skończyć, spróbuję powiedzieć o dwóch trudnościach, jakie nasunęły mi się przy lekturze rozprawy Życie wieczne, a następnie zaproponuję pewien sposób wyjścia z tych trudności. Pierwsza trudność dotyczy metody. Książka napisana jest bardzo sprytnie, gdyż metoda aporetyczna stosowana przez autora uniemożliwia w zasadzie jakąś krytykę. Trudno bowiem postawić jakieś zarzuty autorowi, który właściwie nie zajmuje wyraźnie żadnego stanowiska i ogranicza się często do zaprezentowania czytelnikowi szerokiego spektrum możliwości i alternatywnych stanowisk, które są w danej kwestii możliwe do przyjęcia. Treściową krytykę czyni to często raczej niemożliwą. Ponadto autor uprzedza krytykę w ten sposób, że prezentuje wszystkie możliwe stanowiska w sposób jak najbardziej bezstronny i sam nie angażuje się w obronę żadnego z nich. Są to praktyczne korzyści płynące z wyznawania sceptycyzmu. Czasami czytelnik odnosi nawet wrażenie, że sam autor jest nieco skrępowany swoją aporetyczną metodą, której chce być z jednej strony wierny, ale która równocześnie uniemożliwia mu bardziej jednoznaczną obronę jakiejś tezy. To w książce bardzo często są takie momenty, że autor jak gdyby stara się silniej coś wyrazić, ale później bardzo szybko się wycofuje i przedstawia jakieś alternatywne stanowisko, żeby osłabić, tak jakby się trochę lękał bardziej pozytywnego przyjęcia jakiejś tezy. Główny problem stosowania metody aporetycznej tkwi moim zdaniem w tym, że wydaje się ona poprzestawiać właśnie na zestawieniu sprzecznych ze sobą opinii dotyczących różnych kwestii związanych z życiem wiecznym. Toteż, o ile nie chcemy poprzestać na sceptycyzmie co do tych kwestii, to powinniśmy wykonać kolejny krok polegający na konstruktywnym wzniesieniu się od opinii do wiedzy. Ludzie mają bowiem różne poglądy i różnie mogą opisywać ten sam fenomen, ale nie wynika z tego, że nie można poznać i nie można posiadać wiedzy na temat tego fenomenu. Wydaje się zatem, że filozofia powinna dopiero, taka niesceptyczna filozofia, powinna dopiero zaczynać się tam, gdzie profesor Ziemiński pozostawia właśnie zdezorientowanego czytelnika i przytłoczonego tymi różnymi stanowiskami, które są zaprezentowane. Droga od opinii do wiedzy to droga, którą zawsze powinna podążać filozofia, jeśli zakłada możliwość poznania jakiejś prawdy, czyli nie chce być sceptyczna. Podejście takie pozwala pogodzić różnorodność opinii co do zrozumienia jakiejś kwestii z istnieniem obiektywnej prawdy dotyczącej tej kwestii, którą można odkryć w procesie racjonalizacji owych opinii. Każda opinia jest tylko jednostronnym, a zatem nieadekwatnym ujęciem i tym samym wskazuje ona poza siebie na sformułowanie bardziej prawdziwe i bardziej adekwatne. Przy tym nie musi być powszechnej zgody co do jakiejś tezy, żeby ta teza była prawdziwa, więc tutaj taka obrona, którą w książce profesor Ziemiński stosuje, że są zwolennicy takiego poglądu, ale są również przeciwnicy i zwolennicy przeciwnego, no wcale nie musi być dobrym argumentem, że my nie możemy jak gdyby poznać czy jakoś wyważyć tych stanowisk i uznać, że jedno jest bardziej prawdziwe niż drugie. Czy jest zatem możliwe uwolnienie się od aporii? Poznanie filozoficzne jest zawsze w jakiś sposób hipotetyczne i warunkowe, ale gdy filozof odnosi się do podstawowych założeń ukrytych w różnych opiniach, to może uwolnić się od sceptycyzmu i osiągnąć jakieś pełniejsze i pozytywne poznanie przybliżające go do prawdy. Nie ma oczywiście gwarancji, że taka próba wyprowadzi filozofa poza zrozumienie zasadniczych alternatyw, ale wydaje się, że filozof nie powinien rezygnować z podejmowania takich prób. Wydaje się, że gdybyśmy odpowiednio zrewaloryzowali argumenty zawarte w książce profesora Ziemińskiego, to można by niektóre z nich wzmocnić, a niektóre osłabić w taki sposób, aby uzyskać bardziej jednoznaczną koncepcję życia wiecznego i to taką koncepcję, którą ja bym zaliczał do silnych koncepcji. Zaraz spróbuję to krótko zrobić. Ale najpierw jeszcze krótko drugi problem, o którym tak pokrótce tylko chcę powiedzieć, bo już moi przedmówcy o tym wspominali. Jeżeli chcemy obronić silną koncepcję życia wiecznego, a ta tylko wydaje się tak naprawdę atrakcyjna, czyli takiego życia wiecznego, które jest życiem po śmierci, którym obdarzony jest każdy indywidualny podmiot ludzki, to musimy z konieczności przyjąć istnienie Boga, który jest gwarantem takiego życia dla człowieka. Czyli ten warunek teologiczny, o którym w książce profesor Ziemiński pisze, no wydaje się podstawowym warunkiem. No bo jeżeli uznajemy, że nie istnieje Bóg, no to silna koncepcja jest niemożliwa. Silna koncepcja życia wiecznego. Możemy wtedy tylko mówić o jakichś takich namiastkach, które tutaj w doczesności będziemy znajdować. Skrócę te uwagi, bo już o tym i profesor Judycki, i profesor Łukasiewicz mówili, więc powiem tylko tyle, że musielibyśmy tutaj odpowiedzieć na takie pytania. Nie tylko czy istnieje Bóg, ale kim Bóg jest, czyli jakie Bóg posiada podstawowe atrybuty. I tutaj dla obrony silnej koncepcji życia wiecznego no, musiałyby być to takie atrybuty, że on jest wszechmocny, doskonale dobry i jest osobą, przynajmniej te trzy. Oczywiście kolejna rzecz, jaki jest stosunek Boga do człowieka i w jakim celu Bóg stworzył człowieka. No, mnie się wydaje, że da się wyprowadzić przynajmniej z tych trzech atrybutów, da się wyprowadzić dosyć spójne takie przekonanie, że Bóg stworzył człowieka, nawet jeżeli powiemy tak biblijnie, na swój obraz i podobieństwo, czyli jako byt osobowy, to stworzył go raczej po to, żeby mieć dla niego jakiś plan również poza życiem doczesnym. I jeżeli uda się spójnie na te wszystkie pytania dotyczące Boga odpowiedzieć, to uzyskamy dzięki temu dobre podstawy dla obrony silnej koncepcji życia wiecznego. I teraz no, spróbuję taką przynajmniej schematycznie, tak trochę tak szkieletowo w punktach taką koncepcję przedstawić. Posługuję się przy tym tymi argumentami, które już w książce profesora Zimińskiego są zawarte, ale pewne z tych argumentów wydaje mi się, że można by wzmocnić, a ich krytyki osłabić na tyle, żeby taką silną koncepcję obronić. Oczywiście, aby taki model takiej silnej koncepcji życia wiecznego poprawnie i adekwatnie skonstruować, to trzeba by wyjść od opracowania jakiejś wiarygodnej antropologii. Czyli trzeba by po prostu szukać w samym człowieku możliwości, jak gdyby takich możliwości, które pozwalają na przyjęcie silnej koncepcji życia wiecznego. I tak jak mówię, tylko w punktach powiem, jakie to musiałyby być elementy. Po pierwsze, musielibyśmy przyjąć i obronić jakąś wersję dualistycznej koncepcji człowieka. Czy to w sformułowaniu arystotelesowskim, czy kartezjańskim. I tutaj główna dyskusja toczyłaby się z przeciwnikami tej koncepcji, czyli z różnego rodzaju naturalistycznymi ujęciami człowieka, które dzisiaj są bardzo popularne. W tej naszej koncepcji człowiek składałby się z dwóch różnych pierwiastków, duszy i ciała, czyli tego, co doczesne i tego, co wieczne, z elementu immanentnego i transcendentnego, czyli śmiertelnego i nieśmiertelnego. W człowieku oba te elementy stanowiłyby jedność. Albo jedność substancjalną, tak idąc za Arystotelesem i Tomaszem, albo akcydentalną, jak u Platona czy Kartezjusza. Ale musiałaby być to jakiegoś rodzaju jedność. Przy tym dusza byłaby elementem podstawowym. Źródłem i zasadą życia biologicznego i osobowego, stanowiąc fundament i ośrodek tożsamości osobowej oraz najgłębsze centrum duchowego i świadomego ja. Innymi słowy, tutaj no, w tej koncepcji dusza konstytuuje byt osobowy człowieka. Przy takim ujęciu śmierć jawi się jako rozdzielenie obu pierwiastków człowieka. I w momencie śmierci dusza uwalnia się od ciała i zaczyna istnieć bez ograniczeń biologicznych ziemskiej egzystencji. Jest to jednocześnie moment, w którym od strony duszy patrząc, dusza budzi się do pełni duchowego poznania i chcenia, osiągając właśnie w momencie śmierci najwyższy akt pełnej realizacji samej siebie, wstawaniu się osobą. To też w momencie śmierci otwiera się możliwość pierwszego w pełni osobowego aktu człowieka. Ciało w tym momencie, to już raczej by trzeba mówić, trzeba by było mówić o zwłokach ludzkich, staje się świadectwem historii i przeszłości ludzkiego życia na Ziemi. Musi ono przejść w przeszłość, wtopić się niejako w kosmos, w stworzenie materialne, by tym lepiej przygotować się na finalne życie nowego stworzenia. Moment śmierci jest dla duszy momentem bezpośredniego spotkania z Bogiem. Kres doczesności w aspekcie historycznym jest jak gdyby ekstazą ku innemu bytowi w aspekcie misteryjnym, ku pełni osobowej jedności z Bogiem. Jest przejściem ze świata stworzenia doczesnego ku światu życia wiecznego, zbawczym przejściem ku życiu w Bogu. Śmierć otwiera zatem nowy sposób bytowania. Kieruje ku nowemu wymiarowi bytu. Jest aktem najwyższej ekstazy człowieka ze świata ku Bogu. Każda osoba w swym pierwiastku duchowym już tu na ziemi posiada coś szczególnego, jakąś szczególną relację ku takiemu bytowaniu bardziej, inaczej, pełniej czy doskonalej. W osobie jest zatem jakaś struktura relacji transcendentnej względem nieskończonej pełni bytu. Niejako sama osoba jest taką relacją. Jest w niej zawarty jakiś przedziwny schemat ciągłości pomiędzy tu i tam. Na przykład Karl Rahner to nazywał już tak i jeszcze nie. W tym sensie śmierć nie jest urwaniem nici życia i ostatnim momentem, lecz sednem całego przebytego życia. Śmierć ściąga życie ku sobie i nadaje mu ostateczny kształt. Jest jakąś siłą poruszającą od początku. W niej spełnia się całe życie i urzeczywistnia ostatecznie osobowe ja. W tym sensie śmierć zachodzić może tylko w odniesieniu do osób. Jest to jednocześnie moment bezpośredniego spotkania z Bogiem, w którym następuje decyzja o własnym losie i ostatecznym wkroczeniu w eternitas. Tutaj, jeżeli chodzi o tą dyskusję o piekle, która tak bardzo ciekawie się rozwijała, moim zdaniem ci teologowie, którzy mówią o ostatecznej decyzji w momencie śmierci, to oni by mówili o takim akcie człowieka, który już uwolniony jak gdyby z tych zaciemnień ziemskiej egzystencji i takiej cielesności, wykonywałby pierwszy jak gdyby taki całkowicie wolny i świadomy akt w obliczu Boga, czy jest za zbawieniem, czy jest za Bogiem, czy przeciw Bogu. Więc w tym sensie można by mówić, że na przykład potępienie byłoby rzeczywiście w pełni osobowym, całkowicie świadomym, wolnym aktem człowieka. I nie byłoby tej sytuacji takiej jak to dziecko, prawda, na torach bawiące się, bo ta osoba wtedy miałaby wszystkie dane, żeby ten moment, żeby ten akt świadomie wykonać. Oczywiście na to, w jaki sposób by się składało całe życie człowieka, czyli jest coś takiego, że całe doczesne życie człowieka gdyby wchodziłoby w jakiś sposób w ten akt, ale ten akt byłby całkowicie wolnym aktem człowieka. A druga możliwość, która też mi przyszła do głowy w trakcie tej dyskusji, to byłaby taka możliwość, że nawet gdyby takie osoby wybierały piekło w sposób wolny, to piekło mogłoby nie być wieczne, natomiast jak gdyby dla wszystkich ludzi zbawionych Bóg mógłby kontynuować objawienie co do tych osób, jak je zbawić. Dotychczas, powiedzmy, no, tutaj dla nas to nie jest potrzebne, więc to objawienie, które my mamy, ono jest wystarczające dla nas tutaj po to, żeby osiągać zbawienie. Natomiast być może objawienie Boże będzie kontynuowane dla wszystkich ludzi zbawionych co do losu potępionych. Więc w tym sensie można by ewentualnie utrzymywać jakąś możliwość tego, że piekło nie jest wieczne. Ale to no, przynajmniej jako taką możliwość moglibyśmy to rozważać. Śmierć. Wracam do śmierci. W śmierci istnieje jakaś przedziwna ciągłość właśnie pomiędzy doczesnością i wiecznością. Kontynuuje się w niej w jakiś sposób ten sam człowiek, ta sama osoba, a więc liczy się realnie przeżyta historia, czyli wszystkie zdarzenia, czyny, zasługi, klęski, upadki, cały los człowieka jak gdyby w tym momencie, można powiedzieć, śmierć już zakończony tutaj na ziemi, on przechodziłby na życie wieczne, on konstytuowałby na wieczność jak gdyby tą osobę. Ale w śmierci zachodzi również coś wyjątkowego i to chcę bardzo mocno podkreślić. Idę tutaj trochę za tym, co profesor Judycki w swoich wykładach kilka lat temu i w swojej książce Bóg i inne osoby bardzo, bardzo przejrzyście i sugestywnie opisał. Mianowicie w śmierci następuje ostateczna transformacja i transfiguracja osoby. Moment śmierci to chwila przejścia z historii doczesnej w wieczność, to ostateczny koniec ziemskiej pielgrzymki człowieka i ostateczny koniec takiego kształtu bytu ludzkiego, z jakim mamy do czynienia na ziemi. Całkowita transformacja musi zatem nastąpić, aby uwolnić się od wszystkich paradoksów i trudności wiecznego bytowania, takiego wiecznego bytowania w doczesności, o którym wspomina profesor Ziemiński w swojej książce. Może to nastąpić tylko dzięki szczególnej pomocy Bożej, dzięki której przez śmierć wkraczamy do pełnej realizacji wszystkich możliwości bytu osobowego. Pamięć, świadomość, wola człowieka przestaną być psychiczne i zjawiskowe, a staną się duchowe i metahistoryczne. Śmierć staje się tym samym ostatecznym wyzwoleniem od wszystkich słabości i niedostatków doczesnej kondycji ludzkiej. Tylko taka możliwość, że śmierć jak gdyby całkowicie przemienia to wszystko, kim my jesteśmy dzisiaj, ona, taka możliwość dawałaby, ja wiem, perspektywę życia wiecznego jako czegoś takiego, co unikałoby tych aporii, o których profesor Ziemiński wspomina. Droga śmierci jest jedyną drogą, aby osiągnąć właśnie pełną realizację i ostateczną transformację siebie. Czyli właśnie dojść do tego życia wiecznego w bytowaniu razem z Bogiem. Dlatego właśnie trzeba umrzeć, aby naprawdę żyć. Już tu na ziemi człowiek doświadcza pewnych namiastek owej pełni i tutaj profesor Ziemiński w swojej książce bardzo wiele takich doświadczeń opisał, a to, że one są pozytywne i negatywne, to świadczyłoby moim zdaniem o tym, że one sugerowałyby, że wieczność może być zbawieniem, ale może być potępieniem, czyli może być klęską. Więc my mamy w tych doświadczeniach naszego życia na ziemi również perspektywę wieczności jako klęski. Jednak w przypadku życia wiecznego nie tyle chodzi o to, aby już teraz w doczesności żyć wiecznie, lecz aby już teraz w doczesności nadawać taki kształt swojemu życiu, by było ono szeroko otwarte na perspektywę życia innego, będącego wieczną ekstazą spełnienia. Dziękuję bardzo.